Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa, a gościem programu jest dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolanta Hajdasz. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry wszystkim, dzień dobry panu.
A proszę państwa, poprosiłem panią dyrektor o rozmowę, ponieważ jak się okazało, nie tylko mnie zainteresowało oświadczenie niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, które skarży się na Polskę w Komisji Europejskiej. Centrum Monitoringu i Wolności Prasy wydało w tej sprawie oświadczenie. Dlaczego także państwa to zainteresowało?
To znaczy, to nawet nie jest oświadczenie tylko centrum, ale całego zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mamy po prostu protest przeciwko po prostu ingerencji tego niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w wewnętrzne sprawy Polski. Jeżeli oni apelują do Komisji Europejskiej o przyjrzenie się naszemu rynkowi prasy, a generalnie dokładnie, jeśli mogę zacytować, rozwojowi rynku gazet w Polsce w momencie, gdy na początku 2021 roku ma zacząć w Polsce obowiązywać mechanizm praworządności. Polska ma być pod tym kątem jakby kontrolowana. To przewodniczący właśnie tego Deutsche Journalisten Verband po prostu zaapelował, że nie można na tym poprzestać, bo po prostu podstawowe prawo do wolności prasy jest w wielkim niebezpieczeństwie w Polsce, że jest zagrożona wolność słowa. To jest naprawdę po prostu jak takie absolutnie wielkie ingerowanie w wewnętrzne sprawy Polski. Na pewno działalność niezwiązana w ogóle z dziennikarstwem, tylko po prostu działalność polityczna, a pan Frank Iberal nie po raz pierwszy to robi i no, daje taki rodzaj, mówiąc wprost, pretekstu do tego, żeby Komisja Europejska zajęła się również wolnością czy pseudo zagrożeniem wolności słowa w Polsce, więc no, stanowczo przeciwko temu protestujemy.
Jaką trzeba mieć arogancję w ogóle, żeby podjąć takie stanowisko? Przewodniczący, jeśli pani dyrektor pozwoli, tego niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Frank Uber, przypomnę, tak uzasadniał... tak uzasadniał skargę na Polskę do Komisji Europejskiej. Podstawowe prawo do wolności prasy jest w wielkim niebezpieczeństwie także w naszym sąsiednim kraju. Komisja Unii Europejskiej nie może stać bezczynnie, gdy narodowo-konserwatywna partia stopniowo znosi niezależne dziennikarstwo. Przepraszam bardzo. Czy pan dziennikarz, pan przewodniczący nie zna, ile razy Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość i dlaczego cały czas stawiają na tą partię? Nie zna wyniku wyborów?
Ależ oczywiście, że musi je znać i jeśli je po prostu ignoruje, jeżeli to lekceważy, to znaczy, że ma jakieś podwójne standardy. Innymi oczami patrzy na swój kraj, a inaczej patrzy na to, co dzieje się u nas. Z jakiegoś powodu po prostu mu to nie odpowiada i dlatego my po prostu jako polscy dziennikarze absolutnie przeciwko temu protestujemy, będzie protestować na forum międzynarodowym, przekażemy te informacje, te wiadomości również do to nasze stanowisko do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, do Europejskiej Federacji Dziennikarskiej, żeby po prostu tego nie powielać na forum międzynarodowym. Dlaczego? Dlatego, że po prostu pan Frank Iberal pretekstem do tego zagrożenia wolności słowa, rzekomego zagrożenia wolności słowa w Polsce, jako powód podaje zamiar zakupu przez PKN Orlen gazet regionalnych od niemieckiego wydawcy firmy Polska Press, czyli niemieckiej spółki, której właścicielem jest Verlags Gruppe Passau, czyli po prostu niemiecki wydawca, w całości w 100% niemieckie wydawnictwo, praktycznie monopolista na rynku gazet regionalnych i portali regionalnych w Polsce. I wszyscy to wiemy, udokumentowaliśmy to od lat. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Chyba w 2016 roku, czyli to będzie już 4 dobre lata temu, dokładnie to sam niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy publicznie i na forum forum międzynarodowym protestowało przeciwko monopolizacji przez właśnie to samo wydawnictwo, przez Passauera, jednego z landów, znaczy prasy w jednym z landów Niemiec, kiedy tam chodziło o zakup jednej konkretnej gazety, ale to oznaczało po prostu już w tym jednym landzie po prostu wręcz monopol Passauera. I wtedy raptem i była mowa o tym, że koncentracja nie służy wolności mediów, że w jednych rękach nie może być tak duża liczba sprzedawanych gazet i związanych z tym portali internetowych. No dokładnie te same argumenty, które my używamy nie w odniesieniu do jednego województwa czy regionu, tylko całego kraju, prawda? I mimo to po prostu niemieckie stowarzyszenie nie widzi w tym nieprawidłowości. Widzi w tym, że jakiś inny podmiot rynkowo zamierza zakupić te gazety, generalnie osłabiając właśnie koncentrację mediów. Coś, co na pewno nie służy wolności.
No to oświadczenie.
Hipokryzja najwyższego lotu.
No, parafrazując znaną polską aktorkę, bym powiedział, że się można poczuć, jakby mi ktoś po prostu wpysk dał. No. Pani dyrektor, to żartuję oczywiście, ale gdzie byli ci wszyscy mędrkowie, zarówno z Polski, jak i okazuje się teraz także Niemiec, kiedy to właśnie niemieckie czy szwajcarskie koncerny przejmowały przecież zdecydowaną większość mediów w Polsce. Ten rynek cały czas jest przecież nierówny i zachwiany.
Oni oczywiście nie zajmowali się tym, co się u nas dzieje. W ogóle tego nie dostrzegają i nawet próby zwracania uwagi na właśnie ten fakt powodują, że uderzali się jak głową w mur, albo raczej nawet po prostu zupełnie jak w jakąś ścianę. Cisza, echo, pustka, nie ma po prostu śladu po tym, że myśmy cośkolwiek powiedzieli, że tutaj się coś takiego dzieje. Ta spirala milczenia wokół tego tematu, jak wygląda dzisiaj struktura własności mediów w Polsce, w Niemczech na pewno obowiązuje i tam się nikt nie zająknie, jak wielką część segmentów, jak wielki segment różnego rodzaju mediów właśnie niemieckie wydawnictwa w Polsce po prostu mają i mają się dobrze. Przecież prawo się nie zmieniło. Nikt tutaj nie jednej gazetki nikomu nie zabiera ani nie zamierza tego robić, więc to jest wyjątkowe po prostu, wyjątkowo manipulatorskie oświadczenie. Zwrócę na jeszcze jedną rzecz uwagę. Mianowicie my tak przeszliśmy może do porządku dziennego właśnie nad tym, żeby to w jakiś sposób, mówiąc wprost, punktować. Ale kiedy była uchwalana ustawa o mediach publicznych, zmiana ustawy o właśnie w ogóle o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, rok 2016, to ten sam Frank Iberal i to samo Stowarzyszenie Dziennikarzy Niemieckich protestowało, porównując sytuację w Polsce do sytuacji III Rzeszy tuż przed dojściem Hitlera do władzy, co po prostu było już wyjątkowo wielkim nadużyciem i po prostu ignorancją historycznych jakichkolwiek faktów. On sobie na to po prostu wtedy pozwolił. Było to w czasie, kiedy my jako dziennikarze mieliśmy swój po prostu swój raz na 3 lata walny zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i cały zjazd uchwalił wtedy apel przeciwko temu, co ten człowiek opowiadał, bo po prostu to była, oburzało to wszystkich z prawa i z lewa, że tak powiem. I co się stało? Ich apel, czyli ten apel wtedy pana Franka Iberala, powielały wszystkie możliwe stowarzyszenia międzynarodowe dziennikarskie i ukazało się to na ich portalach i na stronach internetowych, na po prostu na pierwszym miejscu.
A stanowiska dziennikarzy polskich
w ogóle nie była publikowana.
No tak. No ale to właśnie, to chwilkę jeszcze przyjrzyjmy się tym niemieckim mediom w Polsce, bo czy to nie jest tak, panie dyrektorze, to jest pewien element większej całości, bo czy nie wpisuje się w ten rodzaj prowokacji artykuł najpierw zamieszczony, a później przecież usunięty na portalu niemieckiego właściciela, niemiecko-szwajcarskiego właściciela Onetu, o najsmutniejszych świętach Bożego Narodzenia żołnierzy Wehrmachtu, okraszony zresztą takim zdjęciem przy choince. I czy to nie jest taka próba sił właśnie, takie rzucenie rybki po to, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja, a później wycofanie się z tego i przepraszanie, kiedy ludzie zaczęli po prostu się oburzać?
No, tak myślę, że trzeba to odbierać. To oczywiście, jak zaczynamy, wie pan, w ten sposób interpretować ten fakt, to zaraz może się okazać, że oboje będziemy mieć kłopoty, mówiąc prawda wprost, że jątrzymy albo przeciwko komuś coś mówimy, bo przecież oni właśnie przeprosili i się wycofali. Ale przecież można przechodzić ciągle do porządku dziennego nad tego typu pomyłkami. I w pamięci warto mieć na przykład wiele lat trwający proces sądowy byłego więźnia obozów koncentracyjnych, po prostu, który nie mógł się potem domagać i doprosić sprostowania na temat właśnie użytej nazwy o polskich obozach śmierci w odniesieniu do przecież niemieckich obozów, no bo nie było polskich obozów zagłady, nie było polskich obozów koncentracyjnych. Auschwitz to nie jest polski obóz, prawda? I nie można po prostu w ten sposób mówić i sprostować tych informacji, wie pan, no naprawdę nie ma jak. Nawet kiedy już najbardziej praworządnym i powiem po wszystkich apelacjach możliwym wyrokiem telewizja, wtedy akurat CDF, która miała przeprosić byłego więźnia, po prostu nie robiła tego w sposób prawidłowy i były kolejne zaskarżania i sprawa się ciągnie. To samo dotyczy właśnie na przykład Onetu, który zamieścił zdjęcie, nie wiem, opozycjonisty zdaje się, po prostu w zupełnie innym kontekście i skandalicznym kontekście, po prostu pokazując, po prostu szydząc sobie z ofiary akurat tutaj bezpieki. W ogóle nie można tego się doprosić, żeby to było sprostowane. Dlatego, ja nie sądzę, żeby to były po prostu pomyłki tego typu zdjęcia i to jest moje prywatne zdanie, moje osobiste zdanie. Nie powinniśmy się na to nabierać.
Dlatego, pani dyrektor, nie będziemy się bać recenzować również pracy dziennikarzy portalu Onet i im podobnych, których, jak się okazuje, jest większość na rynku, bo miałem okazję ostatnio się przekonać, kiedy to media różnego typu treści i prowinencji opisywały też decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie pewnego mojego programu, ale to już zostawmy na boku, ale tam doskonale było widać na 15 linków, chyba dwa artykuły były napisane rzetelnie, reszta na modułę lewicowej Gazety Wyborczej. Ale Centrum Monitoringu Wolności Prasy, którym pani dyrektor kieruje, zaprotestowało też w innej bardzo ważnej sprawie, to już tak na koniec. Stanowczo zaprotestowaliście państwo przeciwko próbom ograniczania przez sąd Wielkiej Brytanii z kolei prawa do korzystania z wolności słowa przez polską opinię publiczną poprzez wydany taki czasowo zakaz informowania o sprawie Polaka właściwie, który jest znany pod inicjałami RS, któremu szpital odmówił podawania pokarmów i płynów, ale w efekcie czego po prostu mógł umrzeć. Natomiast państwa protest chyba przyniósł pozytywną i co ważniejsze skuteczną interwencję MSZ-u, prawda?
To znaczy, na pewno ta interwencja przyniosła taki skutek, że ostateczną decyzję o odłączeniu Polaka od aparatury, która go karmi i poi, przeniesiono z 30 grudnia na dzień dzisiejszy, na 7 stycznia.
Aha, czyli to jest jeszcze sprawa nie
zamknięta. To jest sprawa, która się toczy. Tutaj właśnie nasza rola była tylko taka, by móc zaprotestować
nagłościliście
przeciwko
państwo
temu
też to,
po
tak,
prostu,
dokładnie.
Że w ogóle sąd zakazał informowania, że taka sprawa ma miejsce. No, musimy sobie zdawać sprawę, że na Zachodzie, w wielu miejscach, w wielu państwach toczy się ostry bój o to właśnie, by takie praktyki po prostu eugeniczne były stosowane już coraz bardziej powszechnie. To są sprawy w sądach precedensowe, kiedy po prostu sytuacja wygląda tak, że człowiek jest nieprzytomny po zawale czy wylewie i tej świadomości nie odzyskuje, ale żyje przecież i to jeżeli jest sztucznie podtrzymywany, czy sztucznie dokarmiany, to znaczy maszyna podaje pokarm, maszyna w sensie po prostu jest wspomagana.
Tak, to jest walka o jego życie przecież.
Jest walka o jego życie, która często się przecież kończy sukcesem, bo ludzie po prostu powolutku, ale wracają do sił. I tu jest sytuacja taka, że żona tego człowieka, tego pana po prostu chce, żeby tę maszynę mieszkająca w Wielkiej Brytanii, żeby po prostu go odłączyć od tego po prostu do karmiania i pojenia. Natomiast rodzina z Polski, mama, siostra i inni bliscy krewni po prostu robią wszystko, żeby po prostu mógł być przeniesiony, leczony także w Polsce. Jest instytucja w Wielkiej Brytanii, która finansuje właśnie tą batalię sądową. To jest ta sama organizacja, która walczyła o zachowanie przy życiu Alfiego Iwansa, rocznego chłopca, którego no niestety wtedy nie udało się uratować, prawda? I po prostu sąd Wielkiej Brytanii nie wyraził zgody na to, by przeniesiono go do leczenia, po prostu do innego szpitala. I to jest miejsce to samo.
Tak,
i
zakaz na to, co tam się
mówienia
dzieje,
na ten temat, wie pan, to
jest skandalem.
Jest skandalem, bo nie ma jakby wtedy żadnych możliwości poinformowania opinii publicznej wtedy, kiedy to jest dla nas najważniejsze, wtedy, kiedy to się dzieje, kiedy nasze po prostu zdanie, nasza opinia może jeszcze wpłynąć na ten nabieg sytuacji, czyli po prostu uratować kogoś życie.
Tym bardziej dziękuję za państwa stanowisko.
Mam nadzieję, że dzisiaj ten sąd w Wielkiej Brytanii podejmie właściwą decyzję, że wtedy będzie można myśleć, co dalej robić, jak ratować zdrowie i życie tego człowieka. Ale to, co tam się dzieje, to jest naprawdę zdumiewające. Śmierć pragnienia jest okrutną śmiercią. Bez względu na to, czy ktoś ma świadomość, czy też nie. I nie wolno po prostu na to wyrażać zgody.
Czekamy na tę decyzję. Bardzo pani dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję. Dobrego dnia. Gościem programu była dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, dr Jolanta Hajdasz. A już za chwilę, proszę państwa, dalszy ciąg Radioranka z Marcinem Żyskim. Ja zapraszam państwa także jeszcze dziś na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym między innymi będę rozmawiał z profesorem Stanisławem Żerko o kłamliwej narracji warszawskich celebrytów wpychających się, jak państwo przecież doskonale już wiecie, na szczepienia przed lekarzy i pielęgniarki oraz o nieuczciwej walce o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.